Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witam na 8 odcinku Cyber Cyber. Adam Hartle, UPC Polska.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj 8 odcinek i pierwszy odcinek spontaniczny. Za chwilę ustalimy, o czym będziemy mówili. A w ogóle to technicznie pewnie będzie słychać nie tylko nas. Jesteśmy w siedzibie fundacji, zdaje się tak, Państwo Miasto, fundacja czy organizacja Państwo Miasto, jedno ze współorganizatorów oprócz listka klonu i Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń konferencji Security B-Sides i właśnie jest przerwa lunchowa, to jest zazwyczaj przez nas wykorzystywany czas do nagrywania podcastów.
Tak, także tuż obok nas już było kilka ciekawych prezentacji, za chwilę będzie kilka kolejnych. Jak dowiemy się czegoś ciekawego, opowiemy Wam o tym w następnym odcinku. A dzisiaj spojrzymy na to, co ciekawego działo się przez ostatnie dwa tygodnie.
Dobrze, mamy, tak oczywiście trochę żartujemy, ale są ciekawe tematy, jak zwykle zresztą są ciekawe tematy. Pierwszy z nich, no to ten, który poniekąd elektryzuje środowisko cyber security w Polsce, czyli zamknięcie Tor. Aresztowanie części administratorów Tor Republic. Czy to jest precyzyjne stwierdzenie?
Tak, myślę, że tak.
Widzę, że ty też sam się zastanawiasz, jak to ująć.
Tak, znaczy jak ich ująć.
Jak ich ująć, to już co najmniej w dwóch piątych wiemy
tak,
na razie.
Pozostałych. To faktycznie ciekawe wydarzenie bez precedensu, bo od wielu już lat w polskiej części sieci Tor, może polskojęzycznej części sieci Tor, funkcjonują różne fora, na których udzielają się różni przestępcy. Te fora od jeszcze jakiejś polskiej sekcji Onion Forum, przez Torowisko, Polish Board and Market, aż do Tor Republic, zawsze były taką ostoją nieskalanego ręką organów ścigania spokoju przestępczego. Przestępcy tam się wymieniają doświadczeniami, nawiązują współpracę, organizują kolejne swoje czyny, podczas kiedy wydawało się, że faktycznie organy ścigania, przynajmniej te nasze, krajowe, nie są w stanie tych przestępców identyfikować i łapać, lub co najmniej o tym nie wiedzieliśmy. A na pewno nie znamy przypadków, gdzie szefostwo tego typu przedsięwzięć byłoby zatrzymywane przez policję. I ta sytuacja znienacka uległa ostatnio zmianie.
Tak, uległa zmianie, bo jak donoszą, dwóch z administratorów, z pięciu administratorów Tor Republic zostało ujętych i nie wiem czy z nimi, ale w ogóle z tą grupą przede wszystkim są kojarzone przekręty, które kosztowały ponad 2 miliony polskich samorządowców i to jest chyba wystarczająca suma do tego, żeby... A może to jest próg, po którym przekroczeniu, którego policja zaczyna aresztować?
Myślę, że suma kwot skradzionych przez przestępców działających na tych czy innych forach może być znacząco, znacząco większa. Te 2 miliony to część, którą udało się udowodnić tym dwóm administratorom. Natomiast myślę, że też było to w jakimś stopniu, albo musiało być, łutem szczęścia policji, ponieważ nie ma żadnych informacji wskazujących na to, aby doszło do przełamania zabezpieczeń sieci Tor i raczej nie spodziewalibyśmy się takiego technicznego tutaj działania ze strony szczególnie polskich organów ścigania. Wygląda to raczej na tak zwaną starą dobrą pracę policyjną i wygląda też na to, że przestępcy po prostu popełniają błędy, a policja, jeżeli wystarczająco wnikliwie i konsekwentnie za nimi podąża, na te błędy czeka, takie sytuacje wykorzystuje i jak widać wykorzystuje je dobrze. Wiemy, że zatrzymani w lutym administratorzy Tor Republic odpowiadali za co najmniej 5 kradzieży środków z kont polskich samorządów. Te informacje o kradzieżach przewijały się w mediach, często okraszone komentarzem, że sprawa umorzona z powodu braku wykrycia sprawców. Ostatnim z tych incydentów była kradzież 1 000 000 złotych z konta Urzędu Miasta w Jaworznie. No i wygląda na to, że tam noga przestępców się powinęła, bo od tamtego momentu policja była już na tropie i ten trop doprowadził do organizatorów tego procederu.
Te kradzieże z urzędów gmin były mniejsze. Urząd Miasta w Jaworznie jest bogatszy, więc więcej stracił. Ale tak naprawdę to mi się wydaje, że i to jest chyba pozytywny sygnał, bo jak ktoś, kto dobrze obserwuje, to chyba coraz więcej akcji policji udanych może odnotowywać. Taka kronika, cyberkronika, to być może już powinna znaleźć swoje wydzielone miejsce na stronach policja.gov.pl.
Wszystko, co jest większe od zera, jest większe, tak? Bo kiedyś tego nie było wcale, więc ja raczej tego nie postrzegam przez pryzmat wielkiego sukcesu policji, biorąc pod uwagę rosnącą skalę przestępstw. Dobrze, że policja coś robi. Jest to na pewno największy sukces dotychczasowy w tym obszarze, ale w mojej subiektywnej ocenie ilość przestępstw i kradzieży pieniędzy z kont użytkowników rośnie dużo szybciej niż rośnie liczba zatrzymanych przestępców.
W policji powstaje zespół CERT. Jak donosi Najwyższa Izba Kontroli, w trakcie Security Case Study przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli mówi, że wśród tych, którzy zgodzili się z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli i zaczęli coś robić, właśnie była policja i powstaje tam zespół CERT, aczkolwiek no, na razie niewiele wiemy na ten temat, czy to jest CERT, który będzie dbał tylko o bezpieczeństwo policji, czy również zasoby, kompetencje i potencjał tej komórki w policji będzie wykorzystany do tego, żeby brać udział w tych akcjach, no ale fajnie, że coś się dzieje.
Miejmy nadzieję, że jest to coś więcej niż tylko zarządzenie komendanta głównego, który zespół powoła, osoby wyznaczy i w ten sposób spełni rekomendacje NIK-u.
Dobrze, my będziemy zachęcali i ganili za przeszłość. Zobaczymy, jak będzie. Czekamy na następne dobre akcje. A jak to wpłynęło w ogóle na Tower Republic jako takie?
No, wcale.
Wcale.
Tak, forum dalej funkcjonuje.
Inercja, duża inercja.
Tak, no trzeba przyznać, że przestępcy swój rozum mają i nie wiązali funkcjonowania forum z obecnością lub nieobecnością jednej czy dwóch osób. Samych administratorów było 5 plus jeszcze kilku moderatorów. Nie wiemy, czy nie ma administratorów, którzy mają status nieoficjalny, aby nie stawać na świeczniku. Nie wiemy, kto kontroluje serwer, na ile jest to rozproszona architektura. Na razie nic nie wskazuje na to, aby torowisko miało aby to Republic miało zniknąć. No, policja zapowiada, że kolejne sukcesy są gdzieś na horyzoncie. Będziemy patrzeć, będziemy komentować.
Będziemy patrzeć, będziemy komentować. Aczkolwiek tak dla wszystkich, którzy się zastanawiają, ci, którzy mieli nieprzyjemne historie związane z atakami w sieci i utratą w szczególności czegoś, co jest dla nich cenne, którzy się zastanawiają, że nad tym, czy oto nadchodzi era, w której no, już będą mogli spokojnie założyć nogę na nogę i poczekać, aż policja przyjdzie i aresztuje, to od razu ja przynajmniej uspokajam takie myślenie i mówię, że to nie jest jeszcze ta era i ta era szybko nie nastąpi, dlatego że wszystkie...
Może wcale nie
Może nigdy nie nastąpić, bo no, z moich obserwacji wynika, że właściwie udane przypadki akcji policyjnych prawie zawsze są skoordynowane z bardzo dużym zaangażowaniem się po stronie poszkodowanych w tym, żeby tę policję wesprzeć. Również kompetencyjnie, nie ukrywajmy tego, to są przypadki zresztą, które są ogólnie znane, chociażby z przeszłości ataków DDoS na Allegro, o czym się oczywiście w oczywisty sposób i głośno mówiło i tak naprawdę one towarzyszą wszystkim, także byśmy zachęcali do tego, że jak ktoś marzy o tym, żeby złapać skutecznie tych, którzy go zaatakowali, to musi się sam wziąć mocno do roboty i uczestniczyć bardzo aktywnie w takim procesie. To tyle, jeżeli chodzi o Tor Republic. Dla dobra śledztwa nie powiemy więcej.
Tak, tak. Mamy nawet nie tyle dobra śledztwa, co przepisy w Polsce obowiązujące uniemożliwiają udzielenie dalszych informacji w związku z toczącym się postępowaniem.
Dobrze. Proponuję przejść do drugiego tematu. Bardzo ciekawy. Zawsze mówimy tutaj o cyberprzestępcach, o negatywnych zjawiskach, a tutaj mamy zjawisko kontrowersyjne co najmniej, jeżeli chodzi.
Mamy w zasadzie przestępstwo, tak? Bo mamy uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do cudzych urządzeń, ale przestępstwo w szczytnym celu.
Przestępstwo w szczytnym celu. Mówimy tutaj o przestępstwie, które występuje pod nazwą WiFatch. Czy ja dobrze to powiedziałem? Chyba tak.
WiFatch, WiFatch.
WiFatch. No, nieważne. Myślę, że ci, którzy jakby się interesują, już napotkali tą nazwę, za którym to przedsięwzięciem, o tak sobie możemy nazywać, stoi White Team.
White, tak się przedstawia.
Tak się przynajmniej przedstawia. Kto to jest, to można by było długo dociekać. Oczywiście anonimowość po stronie sprawców tego, o czym zacząłeś mówić, bo mamy do czynienia z przejmowaniem urządzeń źle zabezpieczonych w sieci dla dobra tych urządzeń i dla dobra właścicieli tych urządzeń, czyli krótko mówiąc, głównie tu chodzi o to, że urządzenia, które są źle skonfigurowane i na przykład możemy je osiągnąć poprzez protokół Telnet i wejście z defaultowym hasłem albo bez hasła, czy też nieraz defaultowe hasło, no to można tam wejść i można na przykład wyłączyć ten protokół, żeby nikt więcej nie wszedł, albo załatać, no różne rzeczy można. No
to architektura tego botnetu jest dosyć ciekawa, ponieważ komunikuje się on według protokołu peer-to-peer. Każdy większy węzeł tego botnetu dysponujący przestrzenią dyskową i pamięcią operacyjną przechowuje próbki na różne architektury sprzętowe. Jest to w miarę zaawansowane technicznie rozwiązanie. Po zainfekowaniu każdego urządzenia, na które uda mu się dostać, usuwa wszystkie znane po sygnaturach rozpoznawane zagrożenia konkurencyjne, wyłącza sposób, w jaki się na to urządzenie dostał, ostrzega użytkownika, który próbuje się na to urządzenie zalogować, o konieczności zabezpieczenia. No, jest to faktycznie ciekawe. Nie zaobserwowano, a obserwowano to przez kilka miesięcy, nie zaobserwowano żadnej złośliwej działalności. Autorzy też twierdzą, że po skontaktowaniu się z mediami, że nie mają żadnych planów wykorzystania tego botnetu do złych celów, o ile ze złych celów wyłączymy skanowanie internetu w poszukiwaniu kolejnych urządzeń do zainfekowania.
Nie ma złośliwej działalności, chociaż no, troszeczkę złośliwa, ale inaczej rozumiana złośliwa jest to wyświetlanie komunikatu z przesłaniem od Stallmana.
Chyba nawet komunikat jest gdzieś ukryty.
Ukryty jest, tak. Do wszystkich agentów NSA i FBI czytających mojego e-maila, zastanówcie się, czy bronienie konstytucji USA przed wrogami na zewnątrz i wewnątrz kraju nie wymaga od was postępowania według przykładu Snowdena.
Tak, widać, że ktoś o silnym kręgosłupie ideologicznym botnet stworzył. No, ciekawe zjawisko, które na pewno przechodziło przez myśl niejednego specjalisty do spraw bezpieczeństwa, który widział poziom zabezpieczeń tego typu urządzeń. 2 lata temu mieliśmy podobny przypadek botnetu Karna, który stworzony przez anonimowego badacza zainfekował bodajże około 400 tysięcy urządzeń domowych i wykorzystał je do pełnego przeskanowania całego internetu, zebrania tych danych i opublikowania ich. Nazwano to wtedy Internet Census. Pierwszy taki faktycznie kompleksowy skan wszystkich możliwych portów, wszystkich możliwych hostów. No, wymagało to ogromnej wiedzy, wymagało to dużego doświadczenia programistycznego. Botnet skan wykonał i zniknął. Pytanie, czy mamy tutaj jakąś zbieżność autorów, czy tylko zbieżność wykorzystanych metod?
Zresztą White Team twierdzi, że się inspirował Karna botnetem i tym projektem, chyba tak, Internet Census 2012. Natomiast jest opublikowany też na GitHubie i w kilku miejscach, również już w mediach, taki wywiad z White Team albo przedstawiciela White Team, bo tak naprawdę nawet nie wiem, czy to jest jedna osoba, ten team. Tego nie wiadomo. Dlaczego to robią? Odpowiedź jest Learning, Understanding, Fun, Security. To są motywacje,
tak,
które
można, można to wpisać na koszulkę i sprzedawać na konferencję.
To jest dobry pomysł. Adres do korespondencji jest w domenie ya.jaka domena? RU. To jest oczywiście mylące zapewne, bo dosyć sprawnie po angielsku jest ten wywiad przeprowadzony. Bo tak, bo sama idea tak zwanego dobrego wirusa, czy dobrego, złośliwego oprogramowania, to nie jest nowa idea i w przeszłości były takie historie. Natomiast to jest, no oprócz, bo tutaj trudno do końca porównywać funkcjonalnie to z CAR na botnet, bo CAR na botnet właściwie no, tylko do przeskanowania posłużył. Tutaj jest jakby działalność na rzecz poprawy tych wszystkich urządzeń i to jest chyba w dotychczasowej historii na najszerszą skalę zrobione. Ja sobie nie przypominam przynajmniej, żeby któryś z tamtych poprzednich przedsięwzięć, jakichś wirusów osiągnął taką skalę rażenia, cokolwiek to znaczy.
Analogiczny częściowo przypadek, o którym słyszeliśmy na polskim rynku, to sytuacja, kiedy mieliśmy w sieci jednego z dużych polskich operatorów telekomunikacyjnych ponad 100 tysięcy modemów potencjalnie podatnych na atak umożliwiający podstawienie serwerów DNS. I wtedy też jakieś tajemnicze ręce zadziałały i te modemy zostały zaktualizowane do
nowej wersji. Mówisz o przypadku Orange, tak? O którym Orange opowiadał zresztą na znowu zareklamuje Security Case Study.
Pokazywali tam wykres, w którym liczba podatnych routerów czy też modemów w ciągu doby spadła do zera. I nie wiadomo, kto je załatał, nie wiadomo, jak je załatał.
Tak, to jest ciekawe. No, właściwie to też dotyka trochę pytania tego, co może, bo to pewnie oznacza głównie, wyznacza równie, głównie regulamin, co może operator zrobić z routerami, które są routerami operatora, bo ten model, jak wiadomo, również jest bardzo popularny w Polsce. Kilku operatorów, oprócz tego, że każdy może sobie postawić swój router, to może po prostu używać. No tak jak mówimy o Orange Liveboxa, tak, czy w innych przypadkach inne routery i to jest ciekawe pytanie, co można robić i czy można robić takie rzeczy bez uzgodnienia z właścicielem poniekąd, bo kto jest właścicielem routera?
Jest podwójne pytanie, bo co może zrobić w sensie technicznym i co może zrobić w sensie prawnym w jakiejś relacji z klientem, bo problemem czasem też jest to, że choć na przykład umowa może pozwalać operatorowi na zaktualizowanie oprogramowania, o tyle na przykład może nie być metody technicznej, aby to zrobić, bo może to da się wykonać tylko i wyłącznie zarządzając routerem lokalnie albo wykorzystując jakiś błąd w jego oprogramowaniu. I co w tej sytuacji, kiedy tak naprawdę trzeba działać w interesie klienta, zabezpieczyć go przed atakiem, a tak naprawdę, aby go zabezpieczyć, trzeba się do niego najpierw włamać. No, nie sądzę, aby był ktoś odważny w naszym kraju, kto przyznał się do przeprowadzenia takiej akcji, no, ale no, dobrze się stało, że ktoś się na coś takiego zdecydował.
Ja bym w ogóle to, co się stało tutaj w przypadku tego Wi-Fetcha, wpisał w ogóle w taki trend, który osobiście obserwuję, pewnej zamienianej w działanie frustracji świata bezpieczeństwa w jakieś działanie, no bo to druga strona ograniczeń nie ma, robi co chce, a tutaj no, co na dużą skalę, w sposób efektywny, z praktyczną zmianą sytuacji można by było zrobić i ta frustracja narasta, oprócz tego, że coraz więcej jakichś takich rzeczy się robi, mniej lub więcej się o tym opowiada na głos, no to w ogóle jeszcze takie ja na przykład zaobserwowałem na koncie twitterowym znanej grupy, która aktywnie zwalcza cyberprzestępców, myślę tutaj o Malware Must Die, no, apele do tego należy stworzyć światową organizację, która jednym kliknięciem będzie wyłączała command and control. Mogą to być służby, cokolwiek, więc ta
frustracja. Obawiam się, że musiałoby to być kliknięcie na guziku z jakąś rakietą samosterowaną.
Nie, no oczywiście, to są, w tym ujęciu myślę, że to jest raczej idea fix, i nawet nie wiem, czy to by było dobrze, gdyby takie coś powstawało. Natomiast to ten cały trend i ta sytuacja z tymi dobrymi czy tam niedobrymi wirusami, jakkolwiek to zwał, to na pewno mówi o tym, że jakieś działania bardziej operacyjne i efektywne przydałyby się. To nie mam wątpliwości.
Także dziękujemy autorowi tego oprogramowania, że zadbał o bezpieczeństwo kilkudziesięciu tysięcy urządzeń w sieci. Zostało ich pewnie kilkaset milionów jeszcze do załatania. No,
trochę polskich chyba też jest.
Tak, bo tam bodajże 3%.
Symantec opublikował raport, bo zdaje się, że on otrzymał sygnał o tym i opublikował i tam kilka procent, tak, jeśli 3, dobrze pamiętam. 3%. No to jeżeli mówimy o kilkudziesięciu tysiącach, to
no możliwe, to, że wasze tego również zostało przez kogoś załatane.
Tylko, że te 3% stamtąd to pewnie nadal jest 0,5% w Polsce.
Dużo pracy
trzeba by było to przeliczyć. Dobrze, będziemy kończyli, bo kończy się też przerwa lunchowa w czasie Security Besides. Za chwilę rozpoczyna się kolejna prezentacja, to, Tomka Bukowskiego w trakcie drugiej części, naszej konferencji, też naszej, bo Fundacja jest współorganizatorem konferencji. Tak jak zapowiadaliśmy, a tylko raz nas ktoś odwiedził i spytał o coś. Jak ktoś z Państwa zna odpowiedź na to pytanie, to prosimy przesyłać na adres kontakt@cybsecurity.org, jak również inne pytania i propozycje dotyczące podcastu CyberCyber. Adam, jeszcze jakieś ogłoszenie drobne?
Myślę, że przenosimy się na salę posłuchać kolejnych ciekawych wykładów i dziękujemy bardzo.
Państwa zapraszamy już dzisiaj na kolejny odcinek. Niebawem, w ciągu 2 tygodni, na pewno pojawi się kolejny CyberCyber. Dziękuję bardzo. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję, do usłyszenia.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do widzenia.